Te prace dotyczące zmiany ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej, one się wpisują w te zadania, które administracja wypełnia. Mamy do tej pory zidentyfikowane troszkę takie luki, jeśli chodzi o sprawy związane z badaniami, a przede wszystkim o prowadzenie nadzoru nad tymi pracami badawczymi, które są realizowane w morzu. Jest to o tyle istotne, że jak Państwo wiecie, sytuacja międzynarodowa jest trudna i wiele badań wykonują podmioty zagraniczne i trzeba, że tak powiem kolokwialnie, patrzeć na ręce kto i co robi, więc te zmiany prowadzą do takiego uściślenia tego nadzoru i do lepszej wymiany informacji też o wynikach prac, które są prowadzone.
To próbując to słuchaczom wytłumaczyć, to będzie, jeżeli te zmiany przejdą i wejdą w życie, to będzie tak, że ta administracja morska, dyrektor Urzędu Morskiego na przykład w Gdyni będzie decydował, czy może na Zatoce Puckiej przeprowadzić badania dotyczące trawy morskiej i rozwoju jej siedlisk na wyznaczonym obszarze na przykład? Dosłownie?
Tak. Jeśli chodzi o podmioty zagraniczne, to mamy do czynienia z zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, czyli te podmioty muszą uzyskać taką zgodę. Natomiast podmioty krajowe do tej pory prowadziły prace badawcze jedynie zgłaszając ten fakt dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni. Więc nie było przepływu informacji między ministerstwem a administracją tutaj lokalną, rządową, na temat kto i jakie prace wykonuje. Pierwsza taka luka tutaj nam wystąpiła.
Tę lukę trzeba załatać.
Załatać, tak. Mamy potrzebę, żeby ministerstwo było w pełni poinformowane, więc urzędy morskie będą prowadzić wykazy tych prac badawczych, wszelkich, żeby po pierwsze było wiadomo, co jest badane, gdzie jest badane i druga sprawa to są obowiązek przekazania wyników prac najdalej do 6 miesięcy po ich zakończeniu właśnie do administracji morskiej, żebyśmy też zbierali wiedzę na temat tego, co na dnie morskim się kryje.
Czyli na przykład, gdyby ktoś z naukowców badał chociażby wpływ jakichś niebezpiecznych substancji zalegających na dnie morza, to wy raz, że dobrze by było, żebyście wydawali zgodę, zwłaszcza jeżeli będą to podmioty zagraniczne, a dodatkowo, żebyście poznali efekty tych badań.
Tak, jeśli mówimy o podmiotach zagranicznych, no to chcemy wiedzieć, czy to są rzeczywiście badania biologiczne, czy na przykład nie są to badania, czy też pomiary związane z rozpoznaniem infrastruktury.
Kable. Mówiąc wprost, czy ktoś po prostu nie szpieguje.
Dokładnie tak, czyli chcemy wiedzieć, co robi.
Jeśli... A to może tak być? Takie są przykłady, że pod pretekstem badań naukowych prowadzi się działania szpiegowskie?
Myślę, że w świecie takie rzeczy się dzieją. My tutaj, jeżeli ktoś prowadzi badania hydrograficzne i jest to w obszarze na przykład kabli podmorskich, no to wiadomo, że te dane są zbierane, tak? Kto i jak je wykorzystuje, no to ktoś powinien jakby świadomie, godząc się na takie prace, wiedzieć, jakie mogą być ich konsekwencje.
A tych badań trochę jest chociażby w związku z rozwojem offshore'u tak zwanego.
Tak, to był też tutaj ten postulat troszkę stąd wypłynął, ponieważ duży obszar Bałtyku został przebadany i teraz, jeżeli nie mamy pełnej wiedzy czy pełnych danych odnośnie tych prac, które były zrealizowane, to nawet planując nasze działania, nie koordynujemy ich, więc tutaj jest, chodzi o to, żeby mieć ten zasób wiedzy o dnie morskim mieć pełen i móc jakby powiększać tą bazę, a nie, na przykład nie powielać prac, które były wykonane wcześniej.
To jest jeden aspekt tych zmian, badania naukowe, ale drugi aspekt to są te substancje niebezpieczne, broń chemiczna, odpady, jakkolwiek by to definiować. Myślę, że mieszkańcy nawet Pomorza i obszarów nadmorskich gubią się trochę w tym, bo te informacje są bardzo chaotyczne. Co się zmieni w tym zakresie?
Tak, tutaj pracuje międzyresortowy zespół do spraw zagrożeń związanych z materiałami niebezpiecznymi zalegającymi na dnie Morza Bałtyckiego. Taka jest nazwa tego zespołu powołanego przez Radę Ministrów. Tutaj jakby zidentyfikowaliśmy też problemy związane między innymi z tym, że mamy do czynienia z bardzo różnymi substancjami, zagrożeniami, które występują. Począwszy od pozostałości paliwa we wrakach, bądź też rozlewy tego paliwa na dnie morskim, pozostałości po II wojnie światowej, po niewybuchy, amunicje, pozostałości również powojenne, jak również po broń chemiczną zatapianą po II wojnie światowej przez aliantów.
Celowo?
Celowo, tak. Taki był sposób deponowania. To jest temat, który dotyczy nie tylko Bałtyku, ale właściwie całego świata. Natomiast na Bałtyku zostały zdeponowane składowiska właśnie tej broni chemicznej, która była w posiadaniu III Rzeszy. Po zakończeniu wojny ten ładunek został zdeponowany w Bałtyku i trzeba wiedzieć, co się z nim dzieje. I to jest też w ustawie, w tych zmianach ten temat substancji chemicznych, właśnie paliwa, wraków i tak dalej, pojawia się jako coś po raz pierwszy w naszym prawodawstwie, więc jest to też wypełnienie pewnej luki, która pozwoli na efektywniejsze zarządzanie procesem, dalszym procesem zarządzania tym ryzykiem.
Mówiąc wprost, chodzi o to, żeby tak skonstruować prawo, żeby administracja morska była zobligowana do stałego monitorowania tych miejsc, do posiadania bieżącej, aktualnej wiedzy o tych miejscach, gdzie składowane są różne odpady niebezpieczne, bo to mogą być różne rodzaje tych odpadów.
Zmiany prawne służą właściwie do tego, żeby usprawnić proces zarówno monitorowania, jak i ewentualnej remediacji, utylizacji tychże spraw.
Czyli administracja morska zostanie, w zamyśle tych przepisów zmienianych, ma zostać zobligowana do tego, żeby mieć obowiązek usunięcia tych odpadów?
Niekoniecznie, nie do końca tak, bo to jest temat bardzo wielowątkowy i wielodziedzinowy. I mamy tutaj do czynienia na przykład...
Nie mam wątpliwości, przepraszam, że w słowo wejdę, bo przecież ta dyskusja toczy się tutaj na wybrzeżu od dziesięcioleci, chyba można powiedzieć. Dobrze, że od paru lat ona się toczy też w skali ogólnopolskiej. Już nie chcę o pieniądzach mówić, no bo ich na razie nie będzie na załatwienie problemu.
Tak, natomiast mamy w tej chwili monitoring środowiska prowadzony przez Główną Inspekcję Ochrony Środowiska i tutaj te zapisy prawne pozwalają jakby zdefiniować, że konkretnie ten monitoring będzie ukierunkowany, on się już dzieje zresztą, ale będzie ukierunkowany właśnie na to, żeby sprawdzać wpływ tych pozostałości broni chemicznej na środowisko. Wiemy, że te badania toksykologiczne się odbywają, ten monitoring jest, natomiast tutaj on znajduje umocowanie w prawie i będzie to obligo resortów odpowiedzialnych za monitoring środowiska, więc to jakby przypisanie, bo mówimy o administracji morskiej, ale to przypisanie następuje tutaj jakby uporządkowanie, kto za co odpowiada, tak? Bo oczywiście Urząd Morski nie będzie usuwał niewybuchów, to jest domena...
No poprosił o to marynarkę wojenną, ale musi na nim, na Urzędzie Morskim ten obowiązek, rozumiem, spoczywać, żeby tę prośbę chociażby wystosować.
Dokładnie tak. Chodzi o podział obowiązków, też o zdefiniowanie, kto tak naprawdę za co odpowiada, kto z kim współpracuje, kto koordynuje procesami, więc to w tym kierunku idzie.
Kiedy te przepisy mogą zostać zmienione, kiedy może nowelizacja wejść w życie w pana ocenie? No nie jest pan odpowiedzialny za proces legislacyjny, mam tego świadomość, ale co pan sądzi?
Zmiany mają dobrą opinię, jeśli chodzi o rządowe centrum legislacyjne, więc myślę, że ten proces w przyszłym roku się dokona, tak? I to będzie właściwa pora. Tutaj warto też wspomnieć o tym, że Urząd Morski w ramach tych wszystkich prac związanych z rozpoznaniem tych zagrożeń prowadzi projekt, którego celem jest właśnie takie przeprowadzenie takich szerokich prac badawczych. One będą się odbywały fizycznie w przyszłym roku, właśnie związanych z obszarami, gdzie spodziewamy się, że może być zatopiona broń chemiczna, czy też jej pozostałości, oraz będziemy badać też dwa wraki, Stuttgart i Franken, które są takie dosyć głośne. Chcemy sprawdzić, zweryfikować stan wiedzy na temat tych zagrożeń i to wszystko jakby się spina łącznie z tymi pracami legislacyjnymi.
I to będziecie jako Urząd Morski w Gdyni wykoordynować, to o czym pan mówi teraz?
Tak. Ten projekt,
na to są środki zabezpieczone już, tak?
Ten projekt jest realizowany z Krajowego Planu Odbudowy. Wartość prawie 150 milionów, więc jest to poważny projekt. W tej chwili trwa procedura przetargowa. Mam nadzieję, że w styczniu podpiszemy umowy i rozpoczną się prace w morzu. Efektem tego projektu mają być dokumenty, które będą stricte definiowały zarządzanie tym ryzykiem i działania, które będą podejmowane w kolejnych latach.
To będzie takie opracowanie, jakiego jeszcze państwo polskie nie wykonało?
My chcemy zebrać to wszystko, co jest do tej pory wiadome, plus przebadać te obszary, które do tej pory stanowią takie białe plamy, a gdzie spodziewamy się, że mogą występować pozostałości broni chemicznej. Też chcemy zweryfikować rzeczywistą sytuację na wraku Franken, gdzie mowa jest o paliwie, które może zalegać w zbiornikach. Chcemy to sprawdzić.
Czy ono rzeczywiście tam jest?
Tak.
Czy jest
tak.
Tylko takim mitycznym straszakiem?
Ja jestem dużym sceptykiem, a jeżeli jest, to w niedużej ilości. Ale w każdym razie wrak tak czy inaczej jest zanieczyszczony i dno morskie wokół tego wraku jest skażone paliwem. Tam się po prostu wylało. Chcemy zobaczyć, jak to środowisko sobie radzi też z tym rozlewem. Więc to będzie bardzo kompleksowa praca. Myślę, że ona pozwoli na takie zdefiniowanie, ponieważ tu mamy do czynienia w każdej sytuacji z indywidualnym podejściem. Musimy tak podchodzić. I teraz trzeba sobie jasno powiedzieć, czy należy wydobywać, czy należy utylizować, czy należy pozostawić w naturze. Co jest groźniejsze, co jest bardziej sensowne, jeśli chodzi o zarządzanie tym i jakie ryzyko wiąże się z takim czy innym postępowaniem.